W Brukseli rozpoczyna się szczyt z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Polskę reprezentuje m.in. prezydent Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego rozmawiał już z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem.
Za chwilę rozpocznie się spotkanie przywódców państw należących do sojuszu. Wśród głównych kwestii są walka z terroryzmem i zwiększenie wydatków na obronność.
Prezydent Polski Andrzej Duda oczekuje od sojuszników potwierdzenia w sprawie wschodniej flanki NATO.
Przede wszystkim chciałbym, żeby sojusznicy jakby potwierdzili wolę absolutnej kontynuacji tego trendu, który wytyczyliśmy, który został wytyczony najpierw w Walii, potem mocniej w czasie szczytu w Warszawie w zeszłym roku, bo jednak obecność tych batalionowych grup bojowych w krajach wschodniej flanki, w tym w Polsce, jest niezwykle ważna i chciałbym, żeby NATO jak gdyby ten trend utrzymało rzeczywistego istnienia sojuszu na wschodniej flance, bo to jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa. To jest realizowane. Chciałbym, żeby było realizowane konsekwentnie i mam nadzieję, że sojusznicy będą o tym mówili. Ja będę o tym mówił na pewno.
Decyzję szczyt Newport o wysłaniu do Polski i państw bałtyckich czterech wielonarodowych batalion grup bojowych potwierdził szczyt NATO w Warszawie.
Wielonarodowa batalionowa grupa bojowa, której trzon stanowi około 800 żołnierzy amerykańskiego batalionu kawalerii pancernej, stacjonuje w Orzeszu od końca marca. W skład tej jednostki wchodzą przoddziały z Rumunii i Wielkiej Brytanii, do których dążą żołnierze z Chorwacji.
Dochody z VAT wzrosły o 34%, czy blisko 14,5 miliarda złotych w pierwszym kwartale bieżącego roku, poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza. Natomiast dochody z podatku CIT były wyższe o 15%, czyli 1,7 miliarda złotych.
Wiceminister przedstawiał w Sejmie informacje w sprawie efektów uszczelnienia systemu podatkowego i jego wpływu na wysokość dochodów budżetowych, wnioskowało o Prawo i Sprawiedliwość.
Widoczne są pierwsze efekty uszczelnienia systemu, eliminacji patologii. Widać, jak zmniejsza się deficyt budżetowy, powiedział szef resortu finansów Paweł Gruza.
Prowadzimy działania holistyczne dotyczące wszystkich podatków. Trudno mówić o przyczynach uszczelnienia CIT-u czy PIT-u w oderwaniu od VAT-u. Widzimy efekty wskroczne polegające na tym, że chociażby JPK powoduje większą dyscyplinę po stronie podatków dochodowych. Większa dyscyplina po stronie podatków dochodowych przedsiębiorstw powoduje, że więcej pieniędzy jest wypłacanych pracownikom w formie oficjalnej, co powoduje wzrost dochodu z tytułu podatku PIT. I tym sposobem działania właśnie holistyczne mają wymiar systemowy i prowadzą do wzrostu dochodów budżetowych.
Z kolei dochody z podatku akcyzowego w tym okresie były wyższe o 3,6% w ujęciu rocznym, a dochody z PIT-u wzrosły o 7,6% licząc rok do roku.
W debacie politycy PiS-u wskazywali, że w poprzednich latach było zaobserwować zapaść wpływów podatkowych, co odziedziczył rząd premier Beaty Szydło. Wskazano też brak reakcji ze strony kolejnych ministrów finansów rządu PO-PSL na fakt, że luka podatkowa ciągle wzrastała.
Polskie zasoby wodne są jednymi z najniższych w Europie i można je porównać do zasobów Egiptu, podkreślił wiceminister środowiska Mariusz Gajda.
Jego zdaniem nowe prawo wodne pozwoli lepiej gospodarować wodami w Polsce w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt podczas dzisiejszej debaty poparły Prawo i Sprawiedliwość i PiS 15. Platforma Obywatelska Nowoczesna i PSL chcą jego odrzucenia w pierwszym czytaniu.
Wiceminister Mariusz Gajda zauważył, że woda może stać się barierą wzrostu w przypadku jej niedoboru bądź motorem rozwoju.
Reforma gospodarki wodnej zmierza więc do wprowadzenia instrumentów zapewniających osiągnięcie celu nowej dyrektywy wodnej, jakim jest m.in. pełna realizacja zliniowej polityki gospodarowania wodami, spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju. Polska jest krajem bardzo ubogim w wodę. Zasoby wodne w Polsce wynoszą około 1500-1600 metrów sześciennych na mieszkańca i są porównywalne do zasobów wodnych Egiptu. Jesteśmy na ostatnim praktycznie miejscu w kontynentalnej Europie.
Jeżeli nowe prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to Komisja Europejska będzie miała prawo zawiesić nam refundacje z tego obszaru.
A chodzi o spełnienie warunków wstępnych dotyczących wykorzystania około 3,5 miliarda euro z Unii Europejskiej na inwestycje w gospodarce wodnej.
Za niespełna półtorej godziny Sejm będzie wybierać członków komisji weryfikacyjnej w sprawie warszawskiej reprywatyzacji.
W skład gremium wejdzie 4 przedstawicieli PiS-u i po jednym z pozostałych klubów sejmowych. Jego przewodniczącym został wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Kandydat PiS-u Jan Mosiński podkreśla, że wszystkich członków komisji, których wybierze Sejm, czeka ogromne wyzwanie obarczone dużacą i odpowiedzialnością.
Na pewno opinia publiczna będzie skupiać swoją uwagę na pracach tejże komisji. Społeczeństwo, obywatele oczekują sprawiedliwości, takiej elementarnej podstawowej sprawiedliwości, zwłaszcza ci, których w sposób bandki wyrzucono z ich kamienic. Ja nie zakładam a priori, że wszystkie decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie były przeprowadzone z Warszawa, ale mam prawo postawić tezę, że znaczna część tych decyzji była niezgodna z prawem i naszym zdaniem, naszą rolą jest podejmować takie decyzje, by ewentualnie zweryfikować, która z tych transakcji miała ramy prawne, która była niezgodna z prawem.
Sejmowa Komisja Ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała kandydatów PiS-u Łukasza Kondratko, Jana Mińskiego, Pawła Lisieckiego i Sebastiana Kaletę, PO Roberta Kropiwnickiego, z Kukiz 15 Adama Zielińskiego i z PSL-u Bartłomieja Opańskiego.
Negatywnie zaopiniowano natomiast kandydaturę Nowoczesne. Kontrowersje wzbudziły powiązania rolne posła Jerzego Meysztowicza z osobą będącą stroną postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości w stolicy.
Na wniosek Nowoczesnej Biuro Analiz Sejmowych wydało opinię w sprawie. Lider partii Ryszard Petru poinformował na Twitterze, że biuro nie dostrzegło żadnych przeszkód prawnych, by poseł Nowoczesnej zasiadł w komisji weryfikacyjnej.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa debata poświęcona nauczaniu historii wiedzy o kulturze.
Spotkanie naukowe odbywa się pod hasłem Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej. Jak uczyć historii i wiedzy o kulturze współczesną młodzież?
W konwencji uczestniczy m.in. profesor Sław Golon, historyk z UMK. Ekspert podkreśla, że kurs historii powinien trwać do matury. W jego ocenie błędem było także zniesienie egzaminów kierunkowych na studia.
Czego najbardziej brakuje w młodym społeczeństwie? Ich liderów wiedzy historycznej. Tu chodzi o tych, którzy kiedyś na studiach, to najczęściej byli wcale nie historycy. Może zależy kiedy, jak była większa popularność tego kierunku, ale to byli bardzo często i generalnie częściej, tak jak pamiętam, lata 90. jeszcze, czy nawet lata 80. To byli prawnicy. Dlatego, że na prawo był to egzamin obowiązkowy, na dodatek on jeszcze dość ważny z punktu widzenia przynajmniej początkowego okresu studiów, a był on obowiązkowy przy rekrutacji. I ci młodzi studenci prawa, przyszli studenci prawa, już na poziomie szkoły średniej byli takimi liderami wiedzy historycznej. No, jeżeli nie ta ścieżka, jeżeli nie przywrócenie, no z tego co wiem, obecnie w planach nie ma pomysłu na przywrócenie obowiązkowego egzaminu wstępnego na studia, to może jakieś przebudowanie matury.
Organizatorami debaty są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju przelotny deszcz, lokalnie również burze.
Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 23 na zachodzie. Na wybrzeżu oraz w dolinach karpackich lokalnie 15-16 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany. Północno-zachodni i północny. W rejonach burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie rosnąć.
Informacja o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.